Audytorium. Zaprasza Robert Mołdach. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym spotkaniu otwieramy cykl dyskusji o kulturze organizacyjnej, o tym, czym jest, jakie spełnia zadania, jak wpływa na nasze życie zawodowe, na rozwój organizacji, na efekty, które ta organizacja osiąga, ale także na koszty, które ponosi i na efektywność działań nas wszystkich w takiej organizacji pracujących lub ją wspierających. Nim przejdę do pytania czy do rozmowy o kulturze organizacyjnej, pragnę zadać jedno pytanie dotyczące systemów zarządzania. Czy są granice do ich doskonalenia? Ci z Państwa, którzy pracują w organizacjach, które dopiero wdrażają albo, no co tu dużo mówić, nieefektywnie wdrażają systemy zarządzania, powiedzą, że o tak, że jeszcze to jest długa droga, zanim my takie granice, do takich granic dotrzemy i pewnie takie pytanie w ogóle nie powinno padać. Ale też jestem przekonany, że znajdą się wśród Państwa takie osoby, które pracują w organizacjach, które wiele uwagi, czasu, także środków poświęcają temu, aby wdrażać jak najlepsze, jak najbardziej efektywne systemy zarządzania i są w tym dobrze. Ale też pewnie możecie odczuwać, że przychodzi taki moment, w którym kolejne próby doskonalenia tych systemów przynoszą coraz mniejsze efekty, a obciążają organizację coraz większymi kosztami. Lub też coraz bardziej absorbują wasze życie zawodowe i macie jeszcze mniej czasu na to, aby efektywnie wypełniać swoje podstawowe zadania, a nie dbanie o to, aby organizacja stosowała się do rygorystycznych procedur, zarządzeń i stosowała je w codziennym swoim życiu. Otóż wydaje się, że takie granice doskonalenia systemów zarządzania istnieją, a przynajmniej powodują, że to dalsze doskonalenie staje się niepraktyczne, nie przynoszące pożądanych efektów, a być może nawet pogarszające jakość pracy, jakość efektów, które taka firma przynosi. To, w jaki sposób systemy zarządzania były analizowane w ostatnich kilkudziesięciu latach, to napisano na to ogrom książek, bardzo dobrych publikacji, bardzo dobrych prac, o których wszyscy się uczymy. Natomiast mniej w tych ostatnich kilkudziesięciu latach mówiono o kulturze organizacyjnej. Owszem, pisano o niej, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, czy wszyscy rozumieli, czym ta kultura organizacyjna jest. Ja chciałem Państwu pokazać, że kultura organizacyjna jest tym, co pozwala pokonać kolejne bariery efektywności, osiągać kolejne sukcesy firmy nie poprzez dalsze doskonalenie systemów zarządzania, których się już praktycznie nie da dalej doskonalić, ale poprzez identyfikowanie kultury organizacyjnej, poprzez jej doskonalenie, które powinno stanowić pewną ciągłość i działać równolegle do doskonalenia systemu zarządzania. Problem, na który organizacje napotykają, to jest przeważnie taki problem, kiedy doskonalą systemy zarządzania, a nie potrafią nawet zidentyfikować, jaka kultura zarządzania w tych organizacjach panuje. To nie jest proste pytanie, jaka jest kultura zarządzania, jaka kultura organizacyjna panuje w danej organizacji. Napisano na ten temat dziesiątki, setki, pewnie nawet tysiące opracowań, kilka bardzo dobrych książek, o których też wspomnę. Natomiast do jeszcze nie tak dawna nie istniał praktyczny dowód, taki namacalny, niedyskutowalny, który by przekonywał wszystkich o twierdzeniu, że to kultura organizacyjna pozwala organizacjom wejść na kolejny szczebel, pokonać bariery, których nie mogły pokonać z pomocą systemów zarządzania. Tym wydarzeniem był dramatyczny, by nie powiedzieć wpływający na nasze dzisiejsze także życie, dzień 11 września 2001 roku, kiedy cały sektor transportu lotniczego doznał traumy. Transport lotniczy, transport pasażerski to jest taki sektor gospodarki, w którym wszystkie organizacje działają na bardzo podobnych, jeśli nie na identycznych zasadach. Wszystkie te organizacje używają niemalże takich samych samolotów lub tych samych samolotów. Pracują w nich piloci, którzy są szkoleni zgodnie z tymi samymi procedurami, rygorami. Cały personel pokładowy przechodzi te same szkolenia, także personel naziemny, także wszyscy pracownicy w tych organizacjach są bardzo podobni w sensie jakości zarządzania i jakości przygotowania zawodowego i praktycznego do wykonywania tych funkcji. Reguły, którym podlegają te organizacje, czyli linie lotnicze, są identyczne. Wszystkie muszą stosować się do tych samych, bardzo rygorystycznych praw, regulacji, które ograniczają swobodę wyboru. I można zadać sobie pytanie, dlaczego w takim razie, mimo że mamy w tych organizacjach niemalże taki sam, a na pewno tak samo dobrze przygotowany do zawodu personel, mamy taki sam sprzęt, latają tymi liniami lotniczymi ci sami ludzie. Raz latamy jednymi liniami lotniczymi, raz latamy drugimi liniami lotniczymi. Mamy podobne wybory. Dlaczego w takim razie jedne organizacje, jedne linie lotnicze osiągają lepsze efekty, inne gorsze? Do 9 września sądzono, że jednak główną przyczyną różnic w efektach osiąganych przez te organizacje są techniki zarządzania. Techniki zarządzania, które powodują, że po prostu jedne organizacje są na zwyczajnym świecie gorzej zarządzane niż inne. Natomiast z perspektywy lat, które minęły od 2001 roku, można powiedzieć, że to, co różni te organizacje przede wszystkim, oprócz technik zarządzania, to jest kultura organizacyjna. Jeśli by Państwo spojrzeli na to, co się wydarzyło po wrześniu 2001 roku, to sektor transportu lotniczego dostał traumę, a tę traumę można zmierzyć elementarnymi miernikami, takimi jak zysk, przychód, rotacja pracowników. Jeśli byśmy spojrzeli na wyniki sektora po 2001 roku, to rzuca się kilka dość niezwykłych spostrzeżeń. A na czele tych spostrzeżeń jedna organizacja, Southwest Airlines, która dziś jest tym przykładem firmy, na której bada się kulturę organizacyjną, a tak naprawdę powtarza się to ćwiczenie, które wszyscy inni wykonywali, przyglądając się temu, dlaczego akurat ta, a nie inna firma odnosi sukces, a inne w mniejszym lub bardziej stopniu za nią podążają. A jeśli chodzi o procent zwolnień w Southwest Airlines, bo jak wiecie Państwo, sektor dotknęła dramatyczna fala zwolnień, ponieważ firmy musiały oszczędzać środki. Oczywiście pierwszą, najprostszą metodą oszczędności były zwolnienia. Jeśli chodzi o procent zwolnień po 3 latach w Southwest Airlines, poza naturalną rotacją pracowników on wynosił 0%. Inne firmy w tym czasie odnotowały procent zwolnień na poziomie kilkunastu, wręcz do 25%. Rekordzistą były linie US Airways, ale United odnotowały 20% zwolnień, Continental 18%, American Airlines 12%, Northwest 18%, Delta 3%, była bardzo bliska. Ale to nie jedyny miernik, który rozróżnia te firmy. Spójrzmy na zysk, jaki te firmy generowały w 2001 roku, czyli najtrudniejszym roku, kiedy zostały najbardziej dotknięte tymi wydarzeniami. Ponownie, jedyną firmą, która zanotowała dodatni wynik finansowy, były linie lotnicze Southwest Airlines. I znowu, można by mnożyć ponad 2 miliardy dolarów strat US Airways, United Airlines, blisko 2 miliardy American Airlines. Delta przekroczyła miliard dolarów straty. Southwest Airlines odnotowały 0,5 miliarda, ale zysku, nie straty. Trzeci przykład to, jak kształtowała się cena akcji w 3 lata po tym wydarzeniu. I oczywiście, ponieważ cały sektor odnotował straty, także dotknęły one wszystkich linii lotniczych, jeśli chodzi o cenę akcji. Natomiast cena akcji Southwestu spadła po 3 latach o 18%, a kolejna po nim Delta w tym rankingu miała spadek akcji 55%, Northwest 55%, American Airlines 69%, United 90%, a US Airways 94%. Spadku wartości akcji po 3 latach od dramatycznych wydarzeń września 2001 roku. To są przykłady, które mówią o tym, dlaczego, co jest przyczyną tego, że to kultura organizacyjna wpływa na nasze życie. Oczywiście Państwu jeszcze bardzo pewnie trudno złączyć te dwa wydarzenia, te dwie wartości, dlaczego akurat kultura organizacyjna ma mieć wpływ czy związek na te parametry, które cytuję, ale gdy będziemy na kolejnych spotkaniach to głębiej analizowali, wtedy także ta relacja dla Państwa okaże się oczywista. Jeżeli Państwo znowu przeanalizowali taki element jak efektywność organizacji w transporcie lotniczym, to jest najczęściej stosowany parametr, czy jeden z wielu, ale taki bardzo wymierny, to jest liczba osób zatrudnionych przez firmę na jeden statek pasażerski, na jeden samolot, to większość firm po 2001 roku utrzymywała ten poziom liczby pracowników na jeden samolot na mniej więcej takim samym poziomie, zróżnicowanym, ale takim samym poziomie. Dla US Airways było to około 90 pracowników, a dla United to aż 120-130. Jedyne linie lotnicze Southwest Airlines po 2001 roku konsekwentnie obniżały liczbę pracowników na jeden samolot, ale nie dlatego, że zwalniały ludzi, tylko dlatego, że zakupywały nowe samoloty, podnosiły efektywność, podnosiły ich wykorzystanie. I w 2002 roku, czyli rok po tych dramatycznych wydarzeniach, Southwest miało 90 pracowników na jeden samolot we flocie tych linii lotniczych, a potem konsekwentnie rok po roku obniżało liczbę pracowników, czy też podnosiło efektywność tak, aby dojść do poziomu 65 na poziomie roku 7, 8, 2009, 10 i utrzymuje ten poziom około 60 pracowników na jeden samolot. Gdy porównacie to Państwo z United, które w tym samym czasie ma praktycznie 2 razy więcej pracowników zatrudnionych w relacji do liczby maszyn latających w tych liniach, można zacząć wyciągać wnioski na temat efektywności, ale też można zacząć zadawać pytanie, co powoduje, że United realizuje te zadania z pomocą 120 pracowników, a Southwest potrzebuje jedynie 60. I oczywiście można analizować, że te samoloty latają na trochę innych trasach, mają trochę inną pulę pasażerów, ale niemniej jednak różnica dwukrotna jest różnicą porażającą. To jest pewnego rodzaju olśnienie, którego musimy doświadczyć, żeby zrozumieć, że jeżeli mamy konkurujące między sobą linie lotnicze i jednej się udaje zatrudniać 2 razy mniej pracowników niż drugiej odniesionych do tego samego kwantu zasobów wytwarzającego przychód, no to jednak coś musi być na rzecz. I to jest właśnie kultura organizacyjna. Obserwować kulturę organizacyjną możemy w taki sposób, jak Państwo tutaj widzą, czy to przytoczyłem Państwu. Natomiast odnośnie samych definicji kultur organizacyjnych, to mamy ich jednak bardzo wiele. I chyba nie jest z Państwa perspektywy, jako osób, które nie będą studiowali kultury organizacyjnej po to, żeby ją analitycznie badać i różnego rodzaju jej wersje analizować, sprawdzać. Dla Państwa kultura organizacyjna to ma być narzędzie osiągania większej efektywności, większej sprawności. To z tej perspektywy tak naprawdę pojedyncze definicje dotyczące kultury organizacyjnej stają się praktyczne, ponieważ można je zastosować, można je odnieść do własnej organizacji, można zbadać. Taką definicją, która mi jest bardzo bliska, jest definicja profesora Hudsona, który dość konsekwentnie kulturę organizacyjną opisuje w taki sposób. W oryginale: who and what we are, what we find important and how we go about doing things around here. Jeszcze raz. Kim jesteśmy, czym jesteśmy, co jest dla nas ważne, co odnajdujemy jako istotne w naszej pracy i jak rozwiązujemy nasze problemy czy sprawy, jakie realizujemy, albo jak realizujemy naszą bieżącą działalność. Powiecie Państwo, że to jest wszystko w procedurach? Nie. W procedurach jest tylko część, ba, minimalna część tego, w jaki sposób działamy. Who and what we are, what we find important, and how we go about doing things around here. Professor Hudson, postać bardzo zasłużona dla badania kultury organizacyjnej, do której będziemy jeszcze wracali. Pewnie jedna ze starszych definicji, ale także warto ją przypomnieć, profesor Rousseau, lata 80. The ways of thinking, behaving and believing that members of a social unit have in common, czyli coś, co mamy wspólnego, coś, co nas łączy. Musimy to dobrze zrozumieć, że to dzięki kulturze organizacyjnej mamy wspólne rozumienie problemów, mamy wspólne cele, wspólnie działamy i odnajdujemy sens tego wspólnego działania. Jeżeli zdarza się nam problem, już nie mówiąc taki problem, aby się nie zdarzył powtórnie, ale jak wrzesień 2001 roku, to procedury nie działają. Albo działają w minimalnym zakresie, ograniczonym zakresie. Tylko to, kim jesteśmy, jak działamy, jakie mamy zasady, w jaki sposób formułujemy cele, w jaki sposób do nich podchodzimy, pozwala nam przez takie trudne okresy przejść. Procedury w takich sytuacjach są absolutnie niewystarczające, bo nie opisują tych szczególnych zdarzeń. Ale nie musimy mieć dramatu na miarę 2001 roku. Możemy mieć zupełnie inne, mniejsze problemy, z którymi w naszej codziennej pracy musimy sobie dawać radę i te problemy nie są opisane, nie można ich rozwiązać z pomocą konkretnego tomu, księgi jakości czy przepisu na to, w jaki sposób coś rozwiązać. Pewnie część można, ale raczej mniejszość jesteśmy w stanie opisać. Żeby zakończyć temat wprowadzenia do kultury organizacyjnej i coś, co miałbym wielką prośbę, żeby Państwo zapamiętali, to dwie rzeczy. Pierwsza to właśnie ta, że kultura organizacyjna jest z jednej strony przedłużeniem technik zarządzania, zarządzania jakością, efektywnością, czy też można powiedzieć równolegle do tych technik się rozwija i uzupełnia je tam, gdzie techniki zarządzania opisane pewnymi metodologiami, procedurami tracą swoją efektywność lub też ich dalsze doskonalenie nie przynosi efektów, o których mówimy, a tymczasem to kultura organizacyjna, jeżeli jest wspólna, zrozumiała, którą wyznajemy jako pracownicy danej organizacji, to ona nam pozwala przezwyciężać te coraz większe problemy lub coraz większe wyzwania, które stawiamy sobie jako członkowie tej organizacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i do tej będziemy jeszcze powielokroć wracać, to jest to, co charakteryzuje kulturę organizacyjną, jej główne elementy. I tę definicję zawdzięczamy dwóm badaczom, Cameronowi i Quinnowi, którzy to zdefiniowali pojęcie kultury organizacyjnej, charakteryzując jej główne elementy. To są dominujące cechy w danej organizacji, postawy liderów, w jaki sposób w tych trudnych sytuacjach zachowują się liderzy, w jaki sposób zarządza się personelem, co jest spoiwem organizacji, szczególnie w sytuacjach trudnych, co jest spoiwem organizacji, co powoduje, że ta organizacja się spina, wiąże, wyznacza cele i je realizuje. Na co organizacja zwraca szczególną uwagę i jakie są kryteria sukcesu, czyli za co pracownicy organizacji są nagradzani. Będziemy o tym rozmawiać powielokroć, będziemy to ćwiczyć, a na dziś myślę, że wystarczy. Bardzo Państwu dziękuję za to pierwsze spotkanie i mam nadzieję, że będzie przyczynkiem do naszych wielu spotkań, rozmów, dyskusji i inspiracją do Państwa dalszego działania.